są takie słowa, które dziwnie brzmią, albo słowa, których nie lubimy, albo po prostu nie brzmią dobrze. Na przykład słowo konflikt. Słowo konflikt, przyznacie, nie kojarzy nam się dobrze, nie brzmi dobrze. W młodości zapewne uczono nas, że konfliktów należy unikać. Ale czy tak naprawdę można przejść przez życie, nie wdając się w żadne konflikty? I wygląda na to, że nie. Bo konflikt po prostu wpisany jest w nasze życie. Czytając Ewangelię Marka, widać, jak Jezus, łamiąc przyjęte reguły, łamiąc pewne przyjęte zasady, chcąc czy nie chcąc, wznieca pewne konflikty. Celowo łamał pewne reguły, abyśmy mieli właściwy obraz samych siebie. Abyśmy mieli właściwy obraz Boga, w którego wierzymy, który jest Panem wszystkiego. Przeczytajmy wspólnie tekst. Tekst, który pochodzi z Ewangelii Marka, z 2 rozdziału, od 13 wersetu. Potem znów wyszedł nad jezioro. A gdy zebrał się przy nim tłum ludzi, rozpoczął nauczanie. Po drodze zobaczył Lewiego, syna Helfeusza, który urządował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: chodź za mną. Lewi wstał i poszedł za nim. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w jego domu, towarzyszyło mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za nim chodziło. A gdy znawcy prawa, należący do faryzeuszów, zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać jego uczniów, dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy stole? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus znajduje się w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. I gdy widzi, i gdy wychodzi, żeby nauczać tłum, zobaczył się tego tłumu Lewiego. A Lewi to bardzo ciekawy człowiek. Urodził się w rodzinie, w której mężczyźni od wieków służyli w świątyni. Jego imię świadczy o tym, że był potomkiem z rodu Lewiego. Po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu mężczyźni z tego rodu zostali przeznaczeni do tego, aby pracowali w świątyni, aby służyli w miejscu najświętszym. I tak naprawdę nie wiemy, co wydarzyło się po drodze w życiu Lewiego. Co stało się z jego służbą, jego powołaniem, ale spotykamy go w zupełnie innych, dziwnych, takich trudnych okolicznościach i w innym miejscu w życiu. Spotykamy go siedzącego przy stole celnym, dlatego że jest celnikiem, inaczej mówiąc poborcą podatkowym. Trzeba sobie wyobrazić i przyznać, że jako poborca podatkowy wybrał naprawdę świetne miejsce, bo Kafarnaum znajdowało się na drodze ważnego szlaku handlowego pomiędzy wschodem a zachodem. On jako celnik miał tak naprawdę pobierać opłaty za wszystko, bo poborcy podatkowi w tamtym czasie byli złodziejami i zdrajcami, którzy pracowali dla okupanta i przez nich byli wspierani. Okradali swoich i pracowali dla wroga. W tamtych czasach krążyło o nich koło wiele anegdot i kawałów. Na przykład z drwiną zadawano pytania, czym różni się poborca podatkowy od wściekłego psa. Mówiono, że pies w końcu odpuści. A jaka jest różnica pomiędzy poborcą podatkowym a terrorystą? Mówiono, że z terrorystą można negocjować. Celnicy byli na samym dnie. Na samym dnie byli wykluczeni z żydowskiego społeczeństwa. Nie mogli chodzić do świątyni, nikt ich nie cenił, nie lubił, byli nienawidzeni przez wszystkich. A jedyni ludzie, z jakimi mogli się spotykać i zadawać, to byli inni poborcy podatkowi i przestępcy, i złoczyńcy, ci z samego dna. Nie ma więc się co dziwić, że nikt nie chciał tak naprawdę spotkać Lewiego na swojej drodze, na drodze swojego życia. I jak czytamy w tej historii, właśnie obok takiego miejsca, gdzie Lewi właśnie pobierał podatki, przechodzi Jezus. Czy Jezus go znał? Myślę, że na pewno go dobrze znał. Czy wiedział, jakim jest człowiekiem? Z pewnością. Jezus, jak nikt inny na świecie, miał wszelkie prawo do tego, żeby powiedzieć mu teraz, co o nim myśli. Jakim złym, strasznym jest człowiekiem. Mógł wygarnąć mu te wszystkie rzeczy, te wszystkie świństwa, których Lewi dopuścił się w życiu. Jednak Jezus widział w nim zupełnie kogoś innego niż tylko i wyłącznie poborcę podatkowego. Poza jego oszustwami i manipulacjami Chrystus dostrzegał coś więcej. I pośród wszystkich rzeczy, które Jezus mógł wtedy powiedzieć, czytamy, że kieruje do niego niezwykłe słowa. Jezus po prostu mówi: chodź za mną. A to oznaczało nic innego, jak tylko to, iż wstań i zacznij mnie naśladować. Chodź i zostań moim uczniem, moim naśladowcą. Jezus nie powiedział mu: zmień się, bo nie jesteś gotowy, aby pójść za mną, ale idź za mną, a ja cię zacznę zmieniać. Czy też nie powiedział mu, żeby oddał to, co ukradł, a wtedy będzie mógł za nim pójść. Nie stawia mu żadnych wstępnych warunków. Nawet nie mówi: okej, teraz chodź za mną, a później porozmawiamy o tym, co zrobiłeś w przeszłości. Jedyne, co słyszy Lewi, to proste słowa: wstań i chodź za mną. Ludzie widzieli w nim zdrajcę. Zdrajcę, który kolaborował z okupantem, a Jezus zobaczył w nim swojego ucznia. To, co Jezus zrobił, to zaprosił Lewego do relacji, do bliskiej relacji z sobą. Chodź ze mną. Te słowa otworzyły przed Lewim nowy rozdział. Od tego momentu stał się uczniem Jezusa. Czytając Biblię, wiele razy widzimy, jak Jezus tymi właśnie słowami rozpoczyna z kimś relację. I byli to różni ludzie. Młodzi i starzy, bogaci i biedni, przestępcy i ludzie religijni. Dla Jezusa nie miało znaczenia, kim był Lewi. On nie wybiera tylko tych lepszych, tych, którzy się nadają, którzy są świetni, ale swoje zaproszenie kieruje do wszystkich ludzi, również do takich grzeszników, jakim był ten poborca podatkowy. Lewi skorzystał z tego zaproszenia. Tak sobie myślę, że podobnie my. Jezus zaprasza nas, abyśmy za Nim poszli. Bo nie ma dla Niego znaczenia, kim jesteśmy i nie ma takiego grzechu, którego Chrystus nie mógłby przebaczyć. Nie jesteśmy w stanie nic takiego zrobić, co nie pozwoliłoby nam pójść za Nim. Historia ta toczy się dalej. A czytając Ewangelię Marka, interesujące to jest to, co stało się później, co stało się po tym powołaniu, po tym wydarzeniu, po tych słowach, które powiedział Chrystus. Nie wiemy tak naprawdę, ile czasu mija, ale widzimy, że Jezus idzie do domu Lewiego. Co w tamtym czasie dla wielu było nie do pomyślenia. Jak ktoś taki jak Chrystus, ktoś tak święty i doskonały, korzysta z zaproszenia człowieka grzesznego? A mało tego, Lewi na to spotkanie do siebie, na tą imprezę zaprasza jeszcze swoich znajomych, celników, i innych grzeszników, pijaków, cudzołożników, złodziei i razem zaczynają świętować. I to jest, tak sobie myślę, niesamowity obraz. Niesamowity obraz wspólnego świętowania, bycia Chrystusa z grzesznikami. Jezus nie bał się pójść tam, gdzie inni by nigdy nie poszli. Nie bał się oskarżeń i pomówień. Nie miało dla niego znaczenia, co powiedzą i myślą inni ludzie. Dobrze wykorzystywał czas, żeby budować relacje z ludźmi. Żeby budować relacje z tymi, którzy naprawdę go potrzebowali. A to, tak jak czytaliśmy, nie spodobało się tym faryzeuszom, tym, którzy mienili i uważali sami z siebie za doskonałych. I zaczęli zadawać sobie pytania. Dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole? Gdy Jezus to usłyszał, udziela im odpowiedzi. Bardzo jasnej i klarownej. Mówi, że chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Że nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, lecz przyszedł wzywać grzeszników. Innymi słowy mówi do faryzeuszy, wy mnie nie potrzebujecie. Uważacie się za świętych. Wy znacie prawo, a ja tak naprawdę, mówi Chrystus, pragnę miłości, pragnę relacji. Wy znacie prawo, ale wasze serca są pełne nienawiści. Odrzucacie i gardzicie innymi ludźmi, a sami siebie uważacie za zdrowych, bo nie macie odwagi stanąć i spojrzeć szczerze w lustro. Bo tylko ci, którzy mają odwagę stanąć przed lustrem i przyznać, że potrzebują pomocy, że potrzebują Jezusa, że są chorzy, mogą stać się Jego naśladowcami. Stać się naśladowcami Jezusa Chrystusa. A więc, jeśli chcesz wstać i pójść za Jezusem, musisz wiedzieć, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz zbawienia, zbawienia z łaski. A prawda jest taka, że każdy z nas potrzebuje lekarza. Ktoś powiedział żartobliwie, że ludzi dzieli się na dwie kategorie. Na tych, którzy są chorzy i na tych, którzy jeszcze nie odwiedzili lekarza. A więc prawda jest taka, że każdy z nas z powodu grzechu, tego wszystkiego bałaganu, tego całego bałaganu w życiu potrzebuje lekarza, potrzebuje Chrystusa, który wnosi uzdrowienie w każdą sferę życia. A Jezus nie odrzuci nas, a nas zaakceptuje i zaprosi nas, abyśmy poszli za Nim i zmieni też nie tylko relacje między nami, ale wpłynie też na relacje, które mamy z innymi ludźmi. A więc nie możemy stać się jak faryzeusze, którzy wierzyli tylko w dobre rzeczy i zachowywali się w dobry sposób, a nie kochali innych. Odrzucali tych, którzy potrzebowali pomocy. Nie możemy tacy być jak oni. Bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, co wolno, a czego nie wolno. Chodzi o to, by naśladować Jezusa, który nikogo nie przekreśla i szedł do chorych i grzesznych, którzy wiedzą, że coś z nimi jest nie tak. A więc, gdy czytamy uważnie Pismo Święte, widzimy, że wszystkie osoby, które przeszły za Jezusem, które poszły za Nim, byli grzesznikami. A jedyne osoby, które nie chciały za Nim iść, to byli ci, którzy myśleli, że są święci i którzy byli przekonani i którzy patrzyli na innych z góry. Ale też, gdy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że nie ma osoby, która poszła za Jezusem, a nie zostałaby zmieniona. Nie zostałaby zmieniona przez Niego. Lewi poszedł i stał się uczniem Jezusa. I otrzymał na imię Mateusz, co w języku hebrajskim oznacza dar od Boga. I tak z celnika i strasznego grzesznika stał się jednym z 12 apostołów i jednym z 4 autorów Ewangelii. Ewangelii, dzięki której Bóg może działać również wśród nas dzisiaj i kierować swoje zaproszenie dla innych przez nas i przez swoje słowo. W dalszej części Ewangelii Marka czytamy o kolejnym sporze między Jezusem a faryzeuszami. Tym razem konflikt już nie dotyczy jedzenia, ale dotyczy postu. Jezus i jego uczniowie wygląda na to, że łamią znowu przyjęte reguły. Jedzą, gdy ci, którzy uważani są za najbardziej pobożnych, poszczą. I od 18 wersetu czytamy. A uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc i zapytali go, dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi Pan młody? Dopóki mają Pana młodego, o poście nie może być mowy. Przyjdą jednak dni, gdy Pan młody zostanie im zabrany. Ten dzień będzie początkiem ich postu. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki są stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Faryzeusze, o których czytamy w tym tekście, pościli przynajmniej 2 razy w tygodniu. Ci faryzeusze zauważyli również, że poszczą także uczniowie Jana Chrzciciela. Możliwe, że uczniowie Jana pościli, ponieważ ich przywódca został uwięziony i chcieli pościć i modlić się do Boga o uwolnienie swojego przywódcy. Więc nie był to czas dla nich jedzenia i picia. Możliwe również, że dla uczniów Jana Chrzciciela post był częścią ich życia, taki mieli styl życia. Tak chcieli też uwielbić Boga. Przecież wiemy, kim był Jan Chrzciciel. Wiemy, iż przywódca był człowiekiem, który bardzo skromnie się odżywiał i często pościł. Uczniowie Jana pościli, ale mieli do tego zupełnie inne powody niż faryzeusze. Warto więc zadać pytanie, czego oczekuje od nas Bóg odnośnie postu, odnośnie pewnych zasad, pewnych reguł. W Starym Testamencie czytamy o kilku okresach postu. Jednak Bóg ustanowił tylko jeden dzień postu w roku i to ten dzień nazywa się Dniem Pojednania. Oczywiście warto jest praktykować tą dyscyplinę duchową, jaką jest post. Można pościć z różnych powodów i przy różnych okazjach. Jezus Chrystus również pościł, a pościł kiedyś przez 40 dni. Jednak zmuszanie do czegoś, do czego Bóg nie zmusza, to zastępowanie Bożych nakazów ludzkimi tradycjami. Zmuszanie do czegoś, do czego Bóg jednoznacznie i w swoim słowie nie zmusza, to zastępowanie Bożych nakazów ludzkimi tradycjami, tradycjami, które często dla ludzi stają się ważniejsze niż słowo Chrystusa, niż niezmienne słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. A Jezus, chcąc wytłumaczyć, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą, posługuje się pewną ślubną ilustracją. Swoich uczniów porównuje do przyjaciół Pana Młodego. Mówi, naprawdę trudno wyobrazić sobie poszczących znajomych Pana Młodego, w chwili, gdy powinni ucztować i cieszyć się przebywaniem ze swoim przyjacielem tuż przed jego ślubem. Mówi, taka sytuacja jest zupełnie niemożliwa. Jest niewłaściwa i nie można tak robić. Dalej dodaje, że czas postu nadejdzie. Nadejdzie również czas postu dla jego uczniów. To będzie wtedy, gdy oblubieniec, czyli Jezus, zostanie zabrany. A dalej w tym tekście Jezus posługuje się kolejną ilustracją, która dobitnie mówi, że legalizm, stworzone przez ludzi ludzkie tradycje, nie da się w żaden sposób pogodzić z jego nauczaniem o łasce. Ten legalizm i ludzkie tradycje z sobą się wykluczają. Zawsze są ludzie zaskoczeni tym, że naśladowcy Chrystusa tak często są radośni i zadowoleni i szczęśliwi ze zbawienia pomimo okoliczności w życiu. Nie wiem jak wy, ale ja spotkałem się z takimi zarzutami wobec chrześcijan ewangelicznie wierzących, że powinni się smucić niż radować. Jednak Słowo Boże mówi, zawsze się radujcie. Bez ustanku się módlcie i za wszystko dziękujcie. A ta seria historii związanych z łamaniem przez Jezusa reguł kończy się kolejnymi dwoma wydarzeniami. Dalej w Ewangelii Marka od 23 rozdziału czytamy. W pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż. Po drodze jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze zwrócili mu uwagę. Przyjrzyj im się. Dlaczego robią w szabat to, czego w tym dniu robić nie wolno? Odpowiedział im. Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie, a głód dokuczył jemu i jego towarzyszom? Jak za arcykapłana Abitara wszedł do domu Bożego i jadł chleby ofiarne, które wolno było jeść tylko kapłanom? I jak rozdzielił go także między towarzyszy? Powiedział im też, szabat został pomyślany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest również Panem szabatu. Przechodząc przez łany zbóż w dzień szabatu, uczniowie instynktownie zaczęli zrywać kłosy. A dla faryzeuszy, dla tych, którzy uważnie przyglądali się Chrystusowi, dla nich był to już rodzaj żniw, a zbieranie plonów było pracą. Było złamaniem prawa szabatu. I znów Marek zwraca uwagę na fakt, że faryzeusze oceniają uczniów, zadając pytanie, czemu robią to w szabat? Czy można im to robić? Jezus odpowiada im, zadając pytanie. Czy Dawid nie wszedł do świątyni Bożej i nie zjadał chleby przeznaczone dla kapłanów? Jezus nie poprzestaje na tym. Nie poprzestaje na tym, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Został on dany człowiekowi, aby zaspokoić potrzeby, obdarzyć go specjalnym błogosławieństwem, a nie ograniczyć jego życie i sprowadzić go do roli robota przestrzegającego pewne zasady. Zasady, które również nie wywodzą się z Pisma Świętego, tylko wywodzą się z pewnej tradycji, te nakazy, które zostały wymyślone przez ludzi. I również dzisiaj te współczesne reguły, które wymyślają ludzie, mogą być ważniejsze od człowieka. A ta sama zasada zostaje przedstawiona w następnej historii. W historii, którą czytamy już w trzecim rozdziale od 1 do 6 wersetu. I znowu przyszedł do synagogi. A był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia. Chcieli go bowiem oskarżyć. W pewnej chwili Jezus zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką. Wstań i wyjdź na środek. A ich zapytał, czy wolno w szabat wyświadczać dobro, czy zło? Życie ocalić, czy odebrać? Oni jednak milczeli. Wtedy zasmucony z powodu ich twardych, niczym skała serc, powiódł po nich gniewnym spojrzeniem i polecił choremu. Wyciągnij rękę. I ten wyciągnął. Jego ręka stała się zdrowa jak dawniej. Faryzeusze natomiast, gdy tylko wyszli z synagogi, zaczęli wraz ze zwolennikami Heroda knuć spisek przeciw niemu. Zastanawiali się, jakby go tu zgładzić. Ta historia mówi nam o człowieku, który cierpi z powodu pewnej choroby. Dokładnie miał bezwład ręki. Są w synagodze, w czasie nabożeństwa, W czasie tego nabożeństwa obecni są również faryzeusze, którzy uważnie przyglądają się Chrystusowi. Śledzą każdy jego ruch i chcą go złapać na czymś, na czym nie powinien być złapany. I zastanawiają się, czy uzdrowi tego chorego człowieka w czasie szabatu. A Jezus na oczach wszystkich każe temu człowiekowi wstać i przed uzdrowieniem zadaje pytanie. Pytanie, które rzuca do wszystkich uczestników tego nabożeństwa. Czy wolno w szabat wyświadczać dobro? Czy można w dzień, który tak naprawdę ustanowił Bóg, wyświadczać dobro? Czy można ocalić życie? Tak naprawdę na to pytanie każdy z nas powiedziałby, że wolno. Że mało tego, powinniśmy tak zrobić. A jednak dla niektórych pewne zasady, pewne reguły są ważniejsze niż dobro człowieka. Znam pewną osobę, pewną starszą już panią, bo to 58-letnia kobieta, która od wielu lat choruje. 58-letnia to kobieta, to jeszcze nie starsza, to może wiek średni po prostu. Ale gdybyście ją zobaczyli, pomyślelibyście, że jest starszą kobietą. Ma siwe włosy, jest wychudzona, bardzo źle wygląda. Od lat cierpi na chorobę psychiczną, na schizofrenię. Jej rodzice to wierzący ludzie, wykształceni ludzie. Oboje byli nauczycielami. A jednak hołdują pewnym zasadom, pewnym regułom, według których ich zdaniem to nie choroba, tylko jakaś presja demoniczna. I przestali podawać tej dziewczynie lekarstwa już od paru lat, a jej choroba cały czas się pogłębia, pogłębia i pogłębia. Parę razy udało nam się odwiedzić tą rodzinę i rozmawialiśmy z nimi, prosząc ich o to, aby skonsultowali się z lekarzem, powołując się na ten fragment z Pisma Świętego, który możemy rozumieć i powinniśmy rozumieć na dwa sposoby. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. A nasze rozmowy z tymi rodzicami nie przynosiły skutku. Szczególnie ojciec hołdował tym regułom, tym zasadom, że to presja duchowa, demoniczna i trzeba się modlić o uzdrowienie, o wypędzenie demonów, o to, aby ta córka była wolna od sił demonicznych. Tak naprawdę dopuszczali się wielkiego zaniedbania. Na kolejnej wizycie, która miała miejsce parę dni temu, powiedzieliśmy im, że muszą skonsultować swoją córkę z lekarzem, psychiatrą, gdyż jej stan zagraża jej życiu. Nie była to łatwa rozmowa, dlatego że wierzymy i ja głęboko w to wierzę, że Bóg może uzdrowić chorą osobę. Ale ten proces uzdrowienia często przychodzi przez lekarzy, przez lekarstwa. Po długiej rozmowie i modlitwie udało nam się zawieźć tą kobietę do szpitala. Kobietę, z którą nie było żadnego kontaktu. Wczoraj ją odwiedziłem po 2 dniach obecności w szpitalu i przyjmowaniu leków. Kobieta ta zaczęła normalnie rozmawiać. Bóg przyszedł ze swoim uzdrowieniem. Przyszedł przez lekarzy i poprzez leki. I tak naprawdę głęboko w to wierzę, że ważniejszy jest człowiek niż pewne reguły i tradycje. Ważniejsze jest dobro człowieka niż nawet nasze silne przekonania o tym, że Chrystus może uzdrowić. Oczywiście On może uzdrowić, ale do uzdrowienia wykorzystuje również ludzi. Historia ta skończyła się tym, iż ten człowiek został uzdrowiony przez Chrystusa. A w tamtych czasach z lekarzy niewielu mogło korzystać, więc Chrystus go uzdrowił. Jego ręka wróciła do poprzednich funkcji, mógł ruszać i być zdrowy. A dalej w Ewangelii Marka czytamy o pewnym spotkaniu nad jeziorem. Spotkaniu, o którym już czytaliśmy następnie tej historii, nad jeziorem Galilejskim. Jezus tymczasem raz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę jeziora. Ruszył za nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz okolic Tyru i Sydonu. Ci wszyscy ludzie przybyli do Niego, gdyż dowiedzieli się o wszystkim, co czynił. On natomiast polecił swoim uczniom, by trzymali w pogotowiu łódkę na wypadek, gdyby nie dało się powstrzymać tłumu. Wielu bowiem uzdrowił, dlatego ci, którzy na coś cierpieli, parli na Niego i chcieli Go dotknąć. A duchy nieczyste, ilekroć Go widziały, padały przed Nim z okrzykiem: Ty jesteś Synem Bożym, lecz On często zabraniał im ujawniania Go. Wielu ludzi przychodziło do Chrystusa, a On ich uzdrawiał. Tak naprawdę, tak jak już mówiłem, głęboko wierzę w to, że Chrystus, Bóg, może uzdrowić i często uzdrawia chorych ludzi. I robi to przy współpracy człowieka. A czasami przychodzą takie momenty w życiu, że to uzdrowienie przychodzi. I co wtedy? Wtedy zadajemy sobie pytanie, gdzie jest Bóg? Czy On mnie słyszy? Czy odpowiada na moje modlitwy? Jestem głęboko przekonany i na podstawie Bożego Słowa wierzę w to, że bylibyśmy godni pożałowania, gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję swoją pokładali. Wierzę, że czasami uzdrowienie, te fizyczne, może nie przyjść tutaj z życia. Ale ważniejsze od tego jest nasze zdrowie duchowe. To, co Chrystus znosi, to uwolnienie od grzechu i to życie, które po śmierci, po tej stronie wieczności, nigdy się nie kończy. A spotkanie z Jezusem w tej części Ewangelii Marka kończy się bardzo ciekawą historią. Od 13 do 19 rozdziału czytam. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. I wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzenia demonów. Powołał ich zatem 12. Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana, tym nadał przydomek Bangerenes, co znaczy synowie gromu, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Zelotę i Judasza Iskariota, którego potem wydał. Jezus powołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I wierzę głęboko, że Jezus zaprasza Cię, abyś za Nim poszedł i skorzystał z tego zaproszenia, które On kieruje do Ciebie. I nie jest ważne, kim byłeś lub kim jesteś. Ważne jest, kim możesz się stać i jak możesz żyć, dzieląc się dobrą nowiną z innymi. On wybrał ich, aby byli apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli. Wybrał ich po to, by ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny o tym najlepszym lekarzu, który nas uzdrawia, uzdrawia nas z grzechu, którym jesteśmy zniewoleni. A więc nie lekceważ tego zaproszenia, które wierzę, Chrystus kieruje do Ciebie. Kiedy Jezus zaprasza Cię, abyś za Nim poszedł, naprawdę nie jest ważne, kim byłeś, co zrobiłeś lub kim jesteś teraz. Ważne jest, kim możesz się stać i jak możesz żyć, dzieląc się dobrą nowiną z innymi.